Bank. 2 razy 111, 1 U, 1 CD. Chcesz? Odpisuję tobie też kibel. Jak masz krzywe ściany, to wkleimy nidę. Jak chcesz? No jest problem, że nie mogę zapisywać, no bo nie mam czasu na to i w ogóle, a mnóstwo rzeczy mi się klei, kiedy pracuję nad czymś po prostu. No i nieraz sobie myślę, kurde, ale wers. No przecież taki punch, że ja zajeżdżam do chaty, ogarniam się i w ogóle jest godzina 22, siadam przed tym kompem, włączam beat, notatnik, siadam nad kompem i co to było? No. Przede wszystkim rap. Dla mnie rap jest wyrażaniem swoich uczuć i swoich emocji. Jeżeli to jest naciągane, jeżeli to jest wymyślane, to jest dla mnie słabe po prostu. To nie jest dla mnie rap, nie? Wiadomo, są takie kawałki, które robi się dla zabawy, po to, żeby fajnie pohulać po imprezie, ale większość moich numerów raczej są związane z przeżyciami moimi. No i nie zastanawiam się, co chce słuchacz usłyszeć. Po prostu piszę to, no. Fajnie, że się okazało, że na przykład Daj Mi Spokój, czyli nasza produkcja, jak dla mnie jest dużym sukcesem, mimo tego, że nie sprzedałem dużo płyt, a wręcz straciłem na tym, bo rzuciliśmy naprawdę dużo pieniędzy. Dużo, niedużo zależy dla kogo, ale około 4000 dla zwykłego zjadacza chleba na to, żeby sobie nagrać tam i zrobić, a do tego jeszcze trzeba było bardzo dużo pracy, czasu poświęcić. To nie jest mało, a zwróciło się koło 3, nie? Więc osiągnę poziom hajs, będę liczył potem.
Szalony gość. Spotkaliśmy się w zasadzie w pracy, tak?
Tak, na budowie. Dawid zaproponował mi, że gdybym kiedyś potrzebował jakiegoś zajęcia, to mam się odezwać i tak współpraca nasza się rozpoczęła. Też się rapem interesuję, tak? Też słucham, więc byłem bardzo ciekaw. Nigdy nie znałem osoby, która się zajmuje tak muzyką, tak bardzo. I może będzie to robię do końca życia dla fanu, tak? Aczkolwiek życzę mu, żeby kiedyś z tej zakurzonej roboty po prostu wyszedł i może tak będzie. Kiedyś mówili na niego Chińczyk, teraz jest CZ.
Tak, dla przyjaciół Chińczyk nadal. CZ. Powstanie w ogóle tej ksywy to dziwne zjawisko, bo byłem Chińczyk, tak? I tą ksywę odziedziczyłem po bracie, który nie żyje już 12 lat. No i wszyscy tak dookoła i moi jego znajomi tak na mnie mówili. Znaczy do dzisiaj jest tak, że hip-hopowcy podpisują się tagami, czyli skrótem, powiedzmy 3-literowym, tak, określającym tam jego nazwę lub przynależność do grupy lub też miejsce, z którego pochodzi, jak Trzemeszno, TNO. Proste. Było Chińczyk, no a że Chińczyk pisze się przez CH, to było CZK. Więc tak się podpisywałem, CZK. A moi znajomi zaczęli po prostu, tak mega skrócili to i zaczęli mówić na mnie CZ. C myślnik Z. Publika to raczej mnie kojarzy jako CZ, nie? Mimo tego, że nie mam jakiejś tam dużej publiki, sprzedałem, kurde, 150 płyt po znajomych. Nie mieliśmy jakiejś tam mega promocji, więc trudno tu mówić o jakiejkolwiek sprzedaży na plus. To gdzieś tam jadę w Polskę i ktoś mi tam z 200 metrów, siema CZ, nie? I jestem pierwszy raz w tym mieście, nie znam tego kogoś, a ktoś mi mówi, story zajebiste rapy, rób tak dalej, nie? I to jest dla mnie największa zapłata, jaka tylko może być. I nic więcej nie potrzebuję, nie? Na przykład u siebie w mieście, skąd pochodzę, jest to bardzo małe miasto, nazywa się Trzemeszno, położone koło Gniezna, około 8 tysięcy mieszkańców. Ludziom w tym mieście wydaje się, że to, że pojawiłem się na klipach, że robię klipy, że coś, to już złapałem Boga za nogi, nie? No i dzieci podchodzą do mnie jak do gwiazdy, jakbym przyjechał, no nie wiem, z TVN-u choćby, albo cokolwiek, więc ustawiają się kolejkami naprawdę u mnie pod domem, albo dzwonią domofanami. Dzień dobry, czy mógłby pan nam zaśpiewać piosenkę? Kiepsko się czuję w roli gwiazdy, bo no, to są dwie inne rzeczy. Jak ktoś traktuje mnie jako gwiazdę, a jak ktoś rozumie moją muzykę i za to mnie propsuje, nie? To są dwie inne rzeczy, naprawdę. Mi nie zależy na tym, żeby być mega znanym, sławnym i żeby mi czerwone dywany rozwijali, nie? Chciałbym robić to, co kocham, zarabiać z tego, by móc inwestować, by robić jeszcze bardziej to, co kocham. Budowlana historia zaczęła się też trochę przez hip-hop, bo był kolega, Kaziu, z którym tańczyłem breakdance, który był mega wygimnastykowany, był akrobatą jak dla mnie i walił takie power movies, że po prostu szok. Byłem mega zaprzyjaźniony z nim wtedy. Skończyliśmy 8 klasę, no i trzeba było coś wybrać i ani ja, ani on nie wiedzieliśmy do końca, co chcemy robić, bo w tym wieku to jest bardzo normalne, no, że człowiek nie wie, co chce robić, nie? Brat załatwił mi praktyki jako kelner. Tak mi się to nie podobało, że po prostu no nie mogłem, nie? No i Kaziu mówi, stary, no przecież umiem na praktykę, jest tak zajebiście, można sobie fajkę zapalić, jak majstra nie ma. w ogóle. I ja w ogóle nie myślałem nad tym, że ja będę malował czy szpachlował, tylko że Kazi mówi, że jest zajebiście, to jest mój ziom i ja chcę z nim pracować, nie? I szczerze mówiąc, to przez pierwsze tam 2 lata to ciężko mi to wchodziło. Jakby no nie czułem się dobrze i na budowie i jakby nie wiedziałem, na czym to wszystko polega, a zresztą jeszcze to nie była zbyt dobra firma do nauczania, ponieważ tam raczej chodziło o zarabianie pieniędzy. Przepraszam, my byliśmy wykorzystywani do tego, żeby przynieść, podać, pozamiatać, zrobić kawę i w ogóle. Gdybym ja sam się nie ubiegał o to, że chcę robić, chcę się czegoś nauczyć, to do dzisiaj jak niektórzy bym parzył kawę w trzeciej klasie i tyle, nie? Praktyki już wtedy zajmowałem się hip-hopem, więc to cały czas szło w parze, nie? Robienie szkoły, kurde, tutaj zawodowa i malarz i ja pamiętam w Gnieźnie robiłem szkołę na Sienkiewicza, a przecznicę dalej mieszkał mój kolega, gdzie miał studio, to w przerwę, kurde, wpadałem do niego albo na przykład nie szedłem na 2 lekcje i u niego nagrywaliśmy na majku za 5 zł, na komputerze, który ledwo obsługował Office'a i nagrywaliśmy tam jakieś rapy, tam uciekając, kurde, ze szkoły i w ogóle, nie? No i dzisiaj na przykład nie wyobrażam sobie życia bez tej pracy, bo lubię cieszyć się z efektu swojej pracy, a robimy z Danielem bardzo różne rzeczy. Czym trudniejsza misja, tym my bardziej się jaramy tym, nie? Chcesz? Odpicuję tobie też kibę. Jak masz krzywe ściany, to... Goni mnie czas. Goni mnie czas. Znów muszę pogarniać wiele spraw. Zrobię to sam. Zrobię to sam. Zrobię to sam. Rap Hata TV. Nasze wspólne mieszkanie. Mieszkam tutaj z 2 kolegami, z filozofem i producentem muzycznym. Totalnie wyluzowani goście. Bardzo otwarcie na innych ludzi. Drugi mój współlokator jest nasz Czech. CZCH Ginger. Drugi współlokator, który siedzi właśnie w tamtym pokoju, uczy się filozofii z koleżanką, powiedział: ty Chińczyk, słuchaj, poznałem takiego gościa, wiesz, i uważam, że robi bardzo fajne bity. Kurde, ja myślę, że powinieneś to sprawdzić. Posłuchałem tych pierwszych jego bitów, otworzyłem papę i powiedziałem: stary, jaram się. A Ginger wtedy wyjeżdżał na Erasmus do Czech. No, a ja wcześniej z Gingerem zrobiłem płytę pod tytułem Oczami Rapu. I poznaję cechę, który robi bity. Ginger wyjeżdża, ja po jakimś czasie odzywam się do cechy i mówię: stary, słuchaj, kupiłbym od ciebie parę bitów. I sam zaproponował mi, że zróbmy tak. Ja nie wezmę od ciebie kasy za te bity, ale ty promujesz tą produkcję i robimy to razem i robimy producencki album, nie? Postanowiliśmy, że zrobimy razem projekt, który nosi nazwę Daj Mi Spokój.
Gdyby cała przygoda muzyczna się zaczęła nie od hip-hopu, bo miałem wtedy 8 lat, kiedy dostałem pierwszą swoją gitarę. Po drodze była szkoła muzyczna, przez wiele gatunków przeszedłem. Dzięki swoim siostrom w sumie zawdzięczam swój gust muzyczny bardzo wysublimowany. Od rocka przez ciężki metal, dziwaczne połączenia różnych gatunków muzycznych, aż dotarłem do kultury hip-hopowej, w której trwam do dziś, ale słucham na co dzień bardzo różnej muzyki. Zajmuję się muzyką, tworzę ją, zajmuję się reżyserią dźwięku, czyli jak gdyby miksem i masteringiem, mówiąc fachowo, całe moje życie.
Cecha w wielu kawałkach udziela się jako MC, czyli mistrz ceremonii, tak samo jak ja. To jest w ogóle dla mnie zajebistą zagadką, że jest równie dobrym raperem, jak i producentem, nie? I może tutaj zajechać fajną liryką. Czyli powiedzmy 2 wersy jest w stanie zapodać na kilka różnych sposobów do jednego bitu. Choćby ze wspomnień, nie? Można pojechać na przykład wolniej albo szybciej przy tym samym bicie, nie? Czyli cały ten świat, który w głowie mam, on układa się tam od wielu lat. Jeden, nie? Cały ten świat, który w głowie mam, on układa się tam od wielu lat. Jest zupełnie inaczej, nie?
To jest właśnie flow.
Cały ten świat, który w głowie tu mam, on układa się tam od wielu lat. W tym samym czasie można przedstawić różne sposoby nawijania, czyli właśnie sztuki artykulacji. I to jest właśnie fajne w hip-hopie, że jeżeli to jest prawdziwe i to idzie prosto od ciebie, to ktoś, kto opowiada o swoich przeżyciach i emocjach i robi to w unikalny sposób, to do ciebie dociera.
Cały hip-hop jest w ogóle kulturą, która polega na wyrażaniu siebie. Wyraża się...
czymkolwiek. Dokładnie. Czy to jest taniec, czy to jest malowanie, czy tak. To jest rapowanie, czy to jest beatbox. Wyraża siebie, swój flow, swój styl.
Własne myśli, własne emocje.
Dosłownie. Każdy robi to na własny sposób i...
Dokładnie, tak. Dokładnie.
Ale to jest fajne, moim zdaniem. Halo? Natalia. NTA. Ja jestem uzależniony. Rap to mój towar, ja tego chcę.
Ja jestem uzależniona. Gdzie szukać tego mam, już dobrze wiem.
Poznałam CZ-a, jak miałam 13 lat bodajże. Jedna ekipa, znaczy ekipa z Mogilna poznała mnie właśnie z Chińczykiem, która chodziła do Trzemeszna do szkoły. Wszyscy słuchaliśmy hip-hopu, wchodziliśmy w tą kulturę, że tak powiem. Chińczyk z kolegami przyjeżdżali też do Mogilna, my przyjeżdżaliśmy do Trzemeszna. Na początku nie trzymaliśmy się tak mocno razem, ale z czasem jakoś to ewoluowało w dobrą stronę.
Zajawka nas połączyła.
Tak. Rap pasja.
Rap pasja beat. Kręciło nas to.
Tańczyliśmy razem breakdance. Chyba wtedy najbardziej się zbliżyliśmy do siebie jakoś emocjonalnie.
No i od niedawna zaczęła rapować.
Półtora roku, dwa lata. No i wszystko zaczęło się u Chińczyka, tak naprawdę.
Moim zdaniem pierwszy tekst i pierwsza nawika jej była tak dobra, że naprawdę wielu młodych raperów rapuje po, kurde, parę lat i nie mają takiego poziomu, nie? No i co? I nagrała zwrotkę na naszą wspólną produkcję z Cechą, czyli CZ Cecha Daj Mi Spokój. Kawałek nazywa się Ćpam Rap. No okazało się, że jak to była pierwsza jej nagrywka w ogóle. Okazało się, że była sukcesem, bo wielu ludzi do dzisiaj mi mówi, że ta laska naprawdę nieźle pocisnęła, nie?
Obroniłam się w tym roku właśnie. I teraz planuję podyplomówkę z promocji reklamy.
Kiedyś Natalia, zanim przyjechała do Poznania, to ubierała się w szerokie spodnie, w luźne bluzeczki, w dżokejeczki i było świetnie, no ale dojrzała, prawda, teraz jest piękną kobietą, zajmuje się modelingiem, jest mega poważną dziewczyną. Znaczy, z tym to akurat tak na pół, no ale jest magistrem, tak, mądra, piękna, no co tu dużo mówić, nie?
Mama bardzo mnie motywuje. Tym bardziej, że jest po szkole muzycznej. W domu miałam całe życie pianino, gitarę.
Masz świetną mamę. Zawsze to powtarzałem. Akurat my z Natalią mieliśmy duże problemy w życiu, w rodzinie, że tak powiem.
I co nas zbliżyło.
Tak, tak, tak. Jak pochodzę z bardzo ciężkiej rodziny, jeżeli tak mogę powiedzieć. I Natalia również. Tam, gdzie nie było kolorowo i nie było takiego obrazka wspólnej rodziny i szczęścia i w ogóle. Właśnie to jest fajne, że jakby nie zboczyliśmy na złą drogę, nie? Że nie siedzę dzisiaj za to, że kradłem, bo chciałem naćpanie, tak? Albo ona nie sprzedaje swojego ciała gdzieś na ulicy. Kwestia podejścia do świata, nie?
To jest klip, który znalazł się na płycie Zielonego. Jesteśmy tam gościnnie Cecha, CZ i ja. Tytuł nosi Decyduje, kim chcę być. Trudny kawałek. Opowiada o naszych przeżyciach. Niektórzy nie wiedzą, o czym jest, jeżeli nas nie znają dobrze. Ale najważniejsze, że my wiemy.
I Decyduje, kim chcę być, to jest kawałek o tym właśnie, że mimo tego, że mieliśmy niesamowite trudności w życiu i problemy rodzinne, to nie zdecydowało, że ja dziś jestem zły, że dziś kradnę, zabijam, gwałcę, tak? Ja poszedłem swoją drogą i ja zdecydowałem, kim chcę być. Doświadczeń bagaż jest dosyć bogaty. Mimo ciężkich czasów zakorzenił się ten nawyk, że bez woli walki nie podniesiesz się z upadku. Chcesz płynąć z tematem, wszystko z głową sobie dawkuj. Los nie jest łaskawy, nie cofnie do startu. Sam początek jest bardzo trudny, ponieważ mój brat nie był łatwym człowiekiem. Miał problemy z prawem, że tak powiem, co się odbiło w ogóle na całej mojej rodzinie. Odsiadywał wyrok za różnego rodzaju przewinienia. Drobne kradzieże, jakieś takie. Tylko, że było tego dużo. No. Lubił się zabawić, a żył w takich czasach, w latach 90., kiedy tych pieniędzy rodzice nie mieli za dużo, więc postanowił sobie pomóc sam, by dobrze sobie menażować, nie? No to się zaczęło jakieś rowery z piwnicy, radyjka, te sprawy. Ja byłem wtedy małoletni, więc nie bardzo wiedziałem, co się dzieje. No ale później zaczynałem coraz bardziej kumać, kiedy policja przychodziła do domu po niego i w ogóle. No i to już zaczęło jakoś tam kształtować mój charakter, tak? W jakiś tam sposób, kiedy ja miałem 13 lat. No noga mu się podwinęła tam kilkakrotnie i kiedy skończył 18 lat, ja miałem wtedy 11, no to poszedł siedzieć, tak? I już było to dla mnie coś takiego innego, nie? Że wiesz, rodzice kazali mówić, że poszedł do wojska albo coś takiego, bo się wstydzili oczywiście tego, że syn ich jest kryminalistą może, czy coś takiego, że ludzie tak powiedzą. No i odwiedzałem go, pamiętam, w wielu różnych więzieniach w Polsce z rodzicami. Było widać, że bardzo, bardzo przeżył to w ogóle rozstanie z rodziną, a rodzice mega mu pomagali. Kurde, oddaliby wszystkie pieniądze na adwokatów, żeby go wyciągnąć tylko stamtąd. Mieli plany biznesowe i w ogóle, co totalnie nie wyszło, ponieważ jakby wszystko władowali w jego wolność. W dążenie do tego, żeby wyszedł na wolność. To im się udało i po 2 latach odzyskał wolność, wyszedł. Jego postawa jakby... teraz bardziej to rozumiem niż wtedy, ale jego postawa była zajebista dla mnie, teraz jak sobie o tym pomyślę, że w ogóle totalnie zerwał kontakt z przeszłością przestępczą i w ogóle było widać, jak bardzo wdzięczny jest mamie i ojcu za to, że oni go nie zostawili wtedy. On przeżył naprawdę bardzo dużo złych chwil tam. No, mój brat miał na imię Daniel. Można powiedzieć, że ja byłem zaniedbany jakby trochę przez to, że non-stop się działa sprawa wokół niego, tak? Ja już wtedy zacząłem się kręcić breakdance'em, uciekałem do tego, nie? I to mi pomagało przetrwać te trudne okresy, w których rodzice nie mieli czasu ze mną porozmawiać. Wracając do tematu, kiedy wyszedł, bo to było jakby najfajniejsze chyba 8 miesięcy mojego życia, które w ogóle masakra, nie zapomnę tego nigdy. Pamiętam, pierwszy raz czułem, że mamy całą rodzinę pełną w składzie, że jest to coś, co pozwala żyć, cieszyć się każdego dnia i w ogóle ja chodziłem do szkoły, brat zrobił prawko, zaczął pomagać rodzicom. I to także wręcz wyręczał ojca z niektórych obowiązków i mega był otwarty do tego, żeby jakby naprawić to, co zepsuł, nie? Bardzo mi się to podobało. Interes się kręcił, moi rodzice postanowili prowadzić tam w latach 90. prywaciznę. Któregoś razu pojechał po prostu na imprezę niedaleko tam miejscowości, z której pochodzę. No i już z niej nie wrócił, nie? I nad ranem pierwszy raz w życiu w sumie widziałem, jak mój ojciec płacze, klęcząc przy moim łóżku. Nie zapomnę, jak powiedział mi, że Daniel nie żyje. Nie uwierzyłem totalnie w to. Poszedłem się w wyrazie. Normalnie bym przyjął to do siebie. Jak tekst typu i zjedz, kurde, obiad, bo ci stygnie. Wróciłem, dopiero zajarzyłem, o co chodzi, w momencie, kiedy zobaczyłem płaczącą mamę w kuchni. No. Mój świat stanął do góry nogami, nie? Miałem 15 lat. To był najtrudniejszy okres w moim życiu. I w sumie to jakby odbija się nawet w takim życiu dorosłym, które dziś prowadzę, bo już mam 27 lat, no to taki mało lat nie jestem. A odbija się to do dzisiaj. Czuję, że gdzieś tam ten ból jakby cały czas mnie naciera, że powraca, nie? Że mam wrażenie, nawet jak kiedyś zrapowałem, życie robi nam rany, czas nie chce ich leczyć. No, jakby trochę może one łagodzą się, ale nie jest tak, że znikają do końca, nie? A wręcz nieraz tak powracają, że ja mam wrażenie, jakby to było wczoraj. No. Przepraszam. Eliska, cześć kochanie. Ej, odzwonię do ciebie, bo jeszcze nagranie tutaj mamy, okej? Okay? No, hej. No, moja dziewczyna. Miałem 15 lat, właśnie kończyłem 8 klasę. Jestem rocznikiem, który ostatni robił 8 klasę. I pamiętam, że jeszcze brat pomagał załatwić praktyki po jego śmierci już, jako kelner w takiej restauracji Czeremcha w Czemeśnie. To był w ogóle trudny okres mojego życia, ponieważ jakby przestałem wierzyć we wszystko, zacząłem ćpać, chlać, nie chodzić do szkoły. Miałem 15 lat, podkreślam. I robiłem takie rzeczy, że niektórych się nie śni w głowach. Moi rodzice totalnie o tym nie wiedzieli, bo byli jakby zagubieni tą całą sytuacją, że jest tak źle i że ich syn nie żyje, tak? A ja nie dawałem po sobie odczuć, że mam problemy jakieś, nie? Miałem kibel, czyli zostałem w pierwszej klasie zawodowej. I było mi strasznie przykro. Na koniec roku pamiętam, jak moi rówieśnicy odbierali świadectwa, a ja tego nie zrobiłem. To, no, płakałem wręcz. Opuściłem mnóstwo godzin, bo to nie chodzi o to, że ja po prostu nie nauczyłem się czegoś, albo nie umiałem, albo byłem na tyle tępy, że nie byłem w stanie zdobyć tej pierwszej klasy, tylko totalnie olałem system i poszedłem w balet, nie? Że co mi, no przecież ja, on wyszedł z domu i nie wrócił, nie? To co mi zależy, nie? Ale wtedy sobie coś pomyślałem, tak sobie. Że kurde, przecież to nie robię tego dla rodziców, dla kogoś, żeby pokazać, że ja mam się uczyć w ogóle. Tylko ja robię to dla siebie, nie? I jeżeli ja tego nie skumam, no to ja kiedyś obudzę się z ręką w nocniku i powiem, co ty robisz, ziom. W Gnieźnie, czyli 15 km dalej, zorganizowano pierwszą klasę, która była zbiorcza. Tych wszystkich ludzi, którzy mieli kibel z różnego okręgu, kurde, w Wielkopolsce, więc za przeproszeniem chodziłem z dealerami, dziwkami, szmuglerami, kurde, do klasy i mogłem naprawdę załatwić czołg na pojutrze, jeżeli była taka konieczność. I z tych 40 prawie osób, 15 zdało do następnej klasy i w tym byłem ja. Krokiem było to, że nie opuszczałem lekcji, nie? I ja się w ogóle nie uczyłem. Ja sobie graffiti rysowałem na lekcjach i słuchałem to, co do mnie mówi nauczyciel. Jakby sprawdzian, to mi to wystarczyło, to co słuchałem, nie? Nie musiałem się w domu uczyć tego. I tam na jakichś trójkach, czwóreczkach się przesmykiwałem. Później mi tak odbiło, jak zobaczyłem, że może być nieźle, że w drugiej klasie, byłem drugi w klasie, miałem drugą średnią w ogóle, to wszyscy mówili mi, jak, ziom, jak. melanżujesz, jeździsz na koncerty, a generalnie no, masz drugą pozycję w klasie, nie? No ale cały czas jakby myśl o bracie mnie prześladowała, nie? Że czegoś mi brakowało. Mimo tego, że niby było okej w domu, a z drugiej strony nie, bo mama zaczęła sięgać coraz częściej po alkohol i to jakby utopiła w tym smutki. No i najśmieszniejsze to jest to właśnie, że my wszyscy razem mieliśmy bardzo podobne problemy, no może nie wszyscy mieli z alkoholem, ale problemy ogólnie w życiu, że potrafimy się zrozumieć, że w momencie, kiedy jest źle, no to ja wiem, o czym ty mówisz, bo mi też było źle, nie? I staramy sobie nawzajem pomóc w jakiś tam sposób, żeby siebie wspierać, bo takie drobnostki jak, no nie wiem, to, że ktoś o mnie dobrze pomyślał i wiesz, napisał mi o drugiej w nocy SMS-a, że kurwa ziom, jestem z tobą, wiesz, pozdro. Nic więcej, normalnie płaczę ze szczęścia, że takich ludzi mam i że mogę na takich liczyć, nie?
Trzeba mocno wierzyć, by pokonać to, co złe. Jeśli tobie zależy, zmienisz postępowanie swe. Sam się dowiesz, kiedy będziesz na właściwej drodze.